Witajcie, drodzy bracia i siostry. Chwała Panu Jezusowi, że możemy jeszcze raz tego kolejnego wieczora i ostatniego wieczora się spotkać. To też jest Boża łaska. W ogóle jestem Sławek, jestem z Warszawy. Przyjechałem tutaj z moimi dwoma synami, Piotrem i Pawłem. Chciałbym zacząć od trzech przykładów. Lubię mówić przykładami, bo one często bardziej do nas przemawiają. Powiem wam historię z południowego Sudanu. Młody chłopak, to są historie prawdziwe, miał na imię James, stracił rano oboje rodziców i czwórkę rodzeństwa. Żołnierze, rebelianci muzułmańscy kazali mu dokładać drewno do ognia i w pewnym momencie związali go i powiedzieli do niego: możesz się uratować, jeżeli zaprzesz się swojej wiary, zaprzesz się, że jesteś chrześcijaninem. James tego nie uczynił, więc ci żołnierze rzucili go w ogień, zwinęli obóz i odjechali. James przeżył to. Ogień spalił więzy, wyszedł z tego ognia z bardzo wielkimi poparzeniami. Dostał się do jakiejś wioski gdzieś, gdzie przewieziono go do udzielonej mu pomocy. Później gdzieś trafił przez innych chrześcijan do szpitala. Miał przeszczep skóry, ale miejsca w ciele, gdzie była no tak jakaś martwica. Ogólnie James jest kaleką. Ale ta historia do mnie przemówiła ostatnio. Wiele historii znacie z jakichś głosów prześladowanych chrześcijan, czy pewnie czytacie, ale ta historia do mnie przemówiła, że ten młody człowiek w obliczu tego wszystkiego, co się wydarzyło, straty rodziców, rodzeństwa, nie zaparł się swojej wiary i wierzy, że te rany i te oparzenia będą orderami w niebie i będą przemawiały tam. Co tym młodym człowiekiem, co go inspirowało? Skąd ta odwaga? Zastanawiałem się. Drugi przykład. Ostatnio przeczytałem. Młody 24-letni mężczyzna tak pisze. Tylko ja wiem, że życie moje jest pełne. Czas umierać, bo mam wszystko, co tylko młody człowiek może mieć. Przynajmniej wszystko, co ten młody człowiek może mieć. Gotów jestem na spotkanie z Jezusem. To pisał Jim Elliot w wieku 24 lat. W 56 roku ten Jim Elliot, który był misjonarzem, stracił życie zabity przez tubylców wraz z 4 innymi misjonarzami w Ekwadorze. Tą historię możecie poznać. Wydany był taki film chyba na ostrzu włóczni. Pewnie oglądaliście. I gdzieś te zapiski są w dziennikach, jego dziennikach w Cieniu Wszechmocnego też chyba to zostało wydane. Coś niesamowitego. 24-letni mężczyzna mówi takie rzeczy. Moje życie jest pełne. Czas umierać. Wstrząsnęło też te słowa mną. Jego gotowość na wyjazd na krańce świata, pozostawienie młodej żony, chyba 3-letniej córeczki, i tam oddał swoje życie za Chrystusa. Mogli się bronić, mieli broń, ale nie zrobili tego. Trzeci przykład, więcej już ich nie będę, bo muszę się ograniczać. Mój ulubiony bohater, może bardziej współczesny, który dzisiaj był tutaj wymieniony, Sundar Singh, nazwany przez niektórych apostołem w Indiach. Nie będę przytaczał jego biografii, możecie sobie gdzieś to na internecie lub w jakiejś literaturze znaleźć, nie? Zapytać Piotra, pewnie może ma jakąś książkę. Opowiem tylko jedną historię tego oddanego sługi Bożego, który miał pragnienie głosić Ewangelię. I jego marzeniem było docierać do ludzi w Tybecie, w miejscu, którym nazywał miejscem ciemności, miejscem bez Boga. Buddyzm, religia, Tybetańczycy byli ludźmi religijnymi i fanatycznymi. On miał pragnienie tam głosić Ewangelię. I pierwszy jego, jakby taki, taka pierwsza jego misja, pierwszy wyjazd skończył się tak, że dotarł do pierwszego miasta w Tybecie i głosił na rynku Ewangelię Jezusa Chrystusa. Został aresztowany, postawiony przed sądem religijnym, sądzony przez jakiegoś tam sędziego religijnego, jakąś lamę. Wyrok był śmierć, dlatego że bez zezwolenia zrobił to, co zrobił. Śmierć polegała na tym, że jeden ze dwóch sposobów, które rozbierano tego człowieka, zakładano na niego skóry, zaciągano te skóry i zostawiano na słońcu, te skóry go dusiły. Drugim było, jak zabiciem, było wrzucenie po prostu do studni i tam po prostu umierał. Sundar dostał tą drugą egzekucję. Został wrzucony do studni. Studnia została zamknięta. Spadając, studnia była głęboka, złamał sobie rękę. Leżał w tej studni. Tam były oczywiście szczątki poprzedników, jeszcze rozkładające się. Przeraźliwy fetor. Leżał tam jeden dzień, noc, nie mógł spać. Drugi dzień, noc, nie mógł spać. Trzeci dzień zaczął wołać, tak jak Jezus wołał. Boże, czemu mnie opuściłeś? Boże, czemu mnie opuściłeś? To była jego modlitwa. Był zrozpaczony. I w pewnym momencie słyszy, ktoś otwiera tam te wrota w tej studni, ściąga linę. Ostatkiem sił łapie się tej liny, został wyciągnięty. I nawet nie widział swojego wybawcy. Nie wiedział kto. Udał się gdzieś w pobliżu do jakiejś gospody, gdzie mógł się jakoś opatrzeć, ogarnąć i coś zjeść. I ja pomyślałem, co ja bym zrobił? Pewnie bym uciekł. Ale on nie, słuchajcie, on wrócił następnego dnia na ten sam rynek, z którego był aresztowany i znów głosił Jezusa. Głosił Ewangelię. Znów został aresztowany. I znów ten sam sędzia był zdziwiony, co on tam robi. Myślał, że po prostu wykradli klucze, które miał przy pasie. Klucze były. I to go przeraziło. I powiedział, musisz opuścić nasze miasto. Ja nie chcę, żeby coś spadło na nas ze względu na twojego Boga. W ten sposób został wybawiony. Zastanawiałem się, co kierowało Sundarem, jak wielka miłość kierowała tymi przykładami, którymi wam dzisiaj dałem, jak wielka miłość do Chrystusa była w tych braciach. I ja zastanawiałem się, czy jest ta wielka miłość do Chrystusa we mnie. Przeżywamy różne rzeczy ostatnio w naszej społeczności, w której jesteśmy. I słuchajcie, zastanawialiśmy się właśnie, tutaj też padały różne słowa o pierwszej miłości. Tutaj w osługach braci były świadectwa o jak się nawrócili, jak miłość Jezusa w nich ta pierwsza była i jak wspaniale się wtedy czuli. I to było niesamowite. Byli skłonni zrobić wszystko. I ja się zastanawiam, dlaczego nie jesteśmy w stanie trwać dalej w tej miłości. Co się dzieje, że brakuje tej miłości? Czy jesteśmy gotowi na takie poświęcenie, jak te przykłady tych braci? Takich przykładów, wiecie, mamy więcej. Być może macie takie przykłady wokół siebie. Może słyszeliście takich braci, czy macie takich ludzi w kościele, którzy w taki sposób doświadczyli do takiego cierpienia, do przelania krwi, chcieli być gotowymi umrzeć dla Jezusa Chrystusa. Te historie mnie dotknęły i zastanawialiśmy się w naszej społeczności, co jest z nami, czy trwamy w takiej miłości do Chrystusa. I wielu braci stwierdziło, i takie padły słowa, że 20, 25, 26, 15 lat ja byłem bardziej gorący dla Pana, a dzisiaj stoję w miejscu, które nie podoba mi się. I stoimy w miejscu, które nam się nie podoba. Co zrobić? Co możemy zrobić? Wiemy, jak było, a jak powinno być. I postanowiliśmy, wierzę, że to też od Boga, takie pragnienie w sercach naszych, żeby szukać Pana. Żeby szukać Pana, Jego oblicza. I zaczęliśmy się spotykać regularnie we wtorki, w soboty, jeszcze przy innych okolicznościach. I staramy się wrócić do tego miejsca, w którym powinniśmy być zawsze. Gotowi. Być w takiej miłości, pierwszej miłości. Dużo by jeszcze mówić. I słuchałem tutaj z wami tyle Słowa Bożego i bracia, miałem myśli i bracia te myśli, można powiedzieć, wyczerpali mi, ale ja wiem, że to nie bracia wyczerpali, ale Duch Święty do nas to mówił przez braci. I chcę, żebyście chociaż z jednym wersetem z mojej usługi, żebyście zapamiętali chociaż jedną rzecz, którą wam chcę przeczytać teraz z listu Judy. 3 werset. Umiłowani, podejmując usilnie starania, aby pisać wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym. Chcę, żebyście zapamiętali ten werset. Chcę was zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętych. W Biblii Warszawskiej jest tam takie słowo, abyście podjęli walkę o wiarę raz przekazaną świętym. Bracie, siostry, podejmijmy tę walkę. Żyjemy w takim czasie właśnie, że wkrada się letność w serca braci. Wkrada się w moje serce. Żyjemy w naszym kraju, nie mamy takich doświadczeń, prześladowań za wiarę. Nikt nas nie bije, nikt nas nawet może nawet nie opluwa. Ale przeciwnik nas rozmiękcza w inny sposób. Więc te słowo, ten w ogóle list mówi o innych zagrożeniach, które nie ma czasu o tym teraz mówić. Ja chciałem tylko wam powiedzieć, podejmijcie walkę o wiarę, która jest wam dana, bracia i siostry. Podejmijcie ją już dziś. Te wszystkie tutaj słowa zachęty, które padały, one o tym mówiły, żebyśmy walczyli o naszą wiarę. Dzisiaj myślisz, że stoisz. To też jest z Biblii. Jeżeli myślisz, że dzisiaj stoisz, to uważaj, żebyś nie upadł. Widziałem wiele osób, które były filarami, a ich nie ma. Mieliśmy takiego brata. Jest bratem, ale jest dzisiaj w takim położeniu, że jeszcze bym nie przypuszczał jakiś rok temu, że usłyszę to, co usłyszę. Powiedział do naszego tu mojego przyjaciela: jestem martwy wewnętrznie. Moje życie jest martwe wewnętrznie. Człowiek oddany Chrystusowi. Jeszcze rok temu coś takiego mówi. Człowiek, który był wzorem w praktycznym życiu chrześcijańskim też. Człowiek, który był gotowy zaprosić bezdomnego do komfortowego mieszkania, umyć, opatrzyć jego rany. Nie wysłać go do ośrodka, wiecie, powiedzieć dobre słowo, dać mu 5 zł. Był gotowy wziąć go do domu. Ja nie byłem gotowy na to, chociaż takimi ludźmi też się otarłem i takim ludziom pomagaliśmy. Co się dzieje, że możesz być w takim miejscu? Dzisiaj jak jechaliśmy tymi górami, to też będzie jakiś taki może przykład. Jak się tak wjeżdża na górę, tak ciężko dzisiaj wjeżdżałem tym samochodem z grupą, ale z góry jest tak szybko można zjechać. I wiecie, można włączyć sobie taki luz, bieg jałowy i lecisz na tym luzie. Ja myślę, że dużo takich sytuacji jest w naszym życiu. Podchodzimy do pewnej góry, nawet z Panem Bogiem, dojdziemy do pewnego pułapu i w pewnym momencie właśnie wrzucamy sobie taki luz. No i lecimy, zjeżdżamy, jest fajnie, jest szybko. Tylko myślę, że to jest bardzo niebezpieczne miejsce. zjeżdżając na tym luzie w dół, wchodziło nasze w życie. Jest to miejsce, w którym możesz stracić panowanie nad życiem. Przyjdzie jakaś okoliczność, jakieś sytuacje, było to mówione, pojawi się jakaś betrzeba albo inne sytuacje i nagle z tej wielkiej góry będziesz w wielkiej dolinie. Podejmujmy walkę o wiarę. List do Hebrajczyków też o tym ostrzega. Przeczytam takie wersety. 3 rozdział, 12 będę czytał. Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem z kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odpadło od Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenie aż do końca niewzruszenie zachowamy. Słuchajcie, bracia, zachęcajmy się każdego dnia, dopóki jest dzisiaj. Patrzmy na swoje życie. Jeżeli widzimy, że ktoś słabnie, reagujmy. Była też o tym mowa. Jak podejmować tę walkę i wiarę, można się zastanowić. Co można zrobić? I o tym też dużo można było mówić. Myślę, że podstawowe rzeczy, które możemy zrobić, czy ja mogę zrobić. Ja na przykład próbuję coś takiego zrobić, że zanim spotkam się z człowiekiem, chcę spotkać się z moim Bogiem. Słabo mi czasami to wychodzi. Ale jest dobrze spotkać się z Bogiem, zanim wyjdziesz do pracy, zanim spotkasz się z innymi, a zanim wejdziesz na Facebooka, wiecie, bo też czasami my wierzący od razu komórka, wstaje rano, co tam się dzieje u moich przyjaciół. Spotkaj się z Bogiem, aby twoje myśli były tego dnia połączone z Jezusem, aby ten dzień był poświęcony Jemu, aby Bóg mówił do ciebie, do mnie. Kolejny jeszcze fragment Bożego Słowa. To już było cytowane, ale powtórzę. List do Tymoteusza, drugi rozdział, 20 werset. W wielkim zaś domu znajdują się nie tylko naczynia złote i srebrne, lecz także drewniane i gliniane, niektóre do użytku zaszczytnego, a inne do niezaszczytnego. Jeśli więc ktoś oczyści samego siebie z tego wszystkiego, będzie naczyniem do użytku zaszczytnego, uświęconym i użytecznym dla Pana, przygotowanym do każdego dobrego czynu. Ja wierzę w to, że wszyscy jesteście powołani jako naczynia, jesteśmy wszyscy powołani jako naczynia użyteczne i szlachetne. Tak jak tu było mówione, wszyscy jesteśmy powołani w Kościele być kapłanami, nie wybrańcy. Czasami jest taka nauka, że wiecie, są jacyś szczególni ludzie i oni są tymi zaszczytnymi naczyniami. Ja myślę, że Bóg wybrał każdego z nas, aby stać się tym naczyniem zaszczytnym do tych zaszczytnych rzeczy. Pytanie, co ja wlewam w swoje życie? Nie wiem, któryś z braci chyba w ten temat też poruszył. Jakim naczyniem chcesz być? Jakim naczyniem ja chcę być? Nie wiem, jakim jesteś naczyniem, drewnianym, glinianym, z jakiego kruszca Bóg cię ukształtował, ale możesz wlewać w swoje życie te najlepsze rzeczy. Wiecie, bo te naczynia kiedyś, my mamy dzisiaj naczynia, które są zamykane i te wspaniałe zastawy stołowe oczywiście trzymamy na jakąś wspaniałą uroczystość. Mamy też jakieś kubeczki, które możemy użyć, nie wiem, do zwykłego picia kawy codziennego, ale te naczynie w tamtych czasach, te takie najgorsze, to ono było, słuchajcie, wystawiane przed domem, na zewnątrz domu stało i służyło do zlewków, do zlewania nieczystości. To było te naczynie. Obyśmy nie stawali się takim naczyniem, pełnym śmieci, pełnym tego świata, pełnym tego, co zewnętrzne. Starajmy się napełniać tym, co jest od Boga, abyśmy stali się naczyniami szlachetnymi, użytecznymi dla Boga. I jeszcze jedno miejsce. List do Koryntian, 2 rozdział, Od 14 wersetu będę czytał. Lecz dzięki Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i roznosi przez nas woń swojego poznania w każdym miejscu, jesteśmy bowiem dla Boga przyjemną wonią Chrystusa wśród tych, którzy są zbawieni i wśród tych, którzy giną. Dla jednych wonią śmierci ku śmierci, a dla drugich wonią życia ku życiu. Lecz do tego, któż jest zdatny? To też mnie słowo przeszyło. Czy jestem miłą wonią Chrystusa? Czy jestem miłą wonią dla Boga? Słodką, przyjemną wonnością. Czy moje życie jest przyjemną wonnością? Czy jest to życie przyjemną wonnością dla tych, którzy są zbawieni, jak jest napisane, i dla tych, którzy giną? Mamy być taką wonnością Chrystusa. Słuchajcie, czasami różnie te powonienie odbieramy, ale kiedyś byłem w jakimś kraju, nie wiem, jakiś, chyba to był Migdałowiec, tak wspaniale pachnęło to drzewo, że ja się rozglądałem, mówię, co tak pachnie? Właśnie tak ma się dziać z nami, że jeszcze nie widać, ale już czuć w Tobie Chrystusa, że jest ta wonność Chrystusowa w Tobie, już czuć Tobą. Słuchajcie, mam przywilej też, mamy w taką, ona pewnie by nie chciała, ta siostra, żeby mówił o tym, ale jej tu nie ma, więc pozwolę sobie. Mamy siostrę Wandę, siostra ma 90 lat. Ilekroć się z nią spotkam, ilekroć przyjedzie, kiedy ma siły na zgromadzenie, na nabożeństwo, ja czuję od niej woń Chrystusa, jej słowa, jej modlitwy, jej uścisk ręki, kiedy przytuli, powie słowa, które przeszywają serce. I spotkałem właśnie tego człowieka. Ona jest takim człowiekiem, kiedy czuć w niej woń Chrystusa. I było takie zdarzenie, że była właśnie bardzo ciężko już chora w pewnym momencie i ona się modliła. Ja już mam taki wiek, odchodzę do Pana. Panie, zabierz mnie. Stało się coś pięknego. To chyba brat Karol mówi. W pewnym momencie zbór sobie zdał sprawę, że nagle jej nie będzie. I poszły modlitwy, wołania. Panie, daj jeszcze, żeby, jeżeli może, daj nam jeszcze ją. Słuchajcie, Bóg ją podniósł. Była w bardzo kiepskim stanie. Jest z nami i znów służy modlitwą. I ostatnio też podeszła do mnie i uścisnęła mnie, coś mi powiedziała, co mnie podniosło. Dobrze mieć kontakt z takimi ludźmi, którzy mają z sobie woń Chrystusową. Bądźmy takimi ludźmi, którzy pachną Chrystusem. I tak naprawdę to chyba najważniejsze, co chciałem wam powiedzieć. Żebyśmy wrócili do pierwszej miłości, abyśmy podjęli walkę o wiarę, abyśmy byli ludźmi, którzy są pełni Chrystusa. Wiecie, bo czasami, teraz powiem wam jeszcze swojego, tak już na koniec z obszaru. Ja lubię ognisko, siedzieć przy ognisku, jeździmy tam gdzieś z skautami na łono przyrody. Siedzimy przy ognisku i ten zapach ognia nie jest dla wszystkich przyjemny, prawda? Nie wszyscy lubimy się tak okadzić. I te słowo mówiło, że dla nich będziemy, ta woń będzie zbawcza, a dla niektórych będzie ku śmierci. I tak też może być z nami, że ty pachniesz Chrystusem, a niektórzy będą od ciebie odchodzić. Ten zapach im nie pasuje, ale czują to. Tak jak nikomuś nie pasuje, kiedy ten dym jest, jakby jesteś przeniknięty tym dymem z ogniska. Ale są ludzie, którzy podejdą i powiedzą, mi to nie przeszkadza. A nawet miałem takie zdarzenia, kiedyś ktoś zapytał, bo czując właśnie ten zapach dymu, wiedział, gdzie byliśmy, nie? Co robiłeś. Tak samo ta woń Chrystusowa, jeżeli się roznosi, to inni poczują, co w tobie jest. Zresztą na pewno wiecie o tym, kiedy nawracamy, kiedy żyjemy. Czasami nawet nie wypowiesz słowami, czy nawet nie zacząłeś zwiastować Jezusa Chrystusa, ale ktoś już czuje, mówi, ty jesteś jakiś inny. Coś się zmieniło. Co się z tobą dzieje? Jest to odczuwalne. Bycie uczniem Chrystusa to jest odczuwalne. Ja często mówię, szczególnie młodym i moim synom, że być chrześcijaninem to trzeba widzieć, słyszeć i czuć. Powinni inni widzieć, słyszeć i czuć, kim jestem. Zostawiam bracia was i siostry z tym słowem. Niech nam Pan Bóg błogosławi wszystkim, abyśmy trwali w Chrystusie. Amen.